Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W przyszłym roku płaca minimalna wynosić będzie 2600 zł brutto i do 2024 roku zwiększy się do 4000 zł brutto, czyli o ponad 75% w porównaniu z obecną kwotą. Ekonomiści podkreślają, że tempo wzrostu płacy minimalnej jest zdecydowanie za szybkie, szybsze niż wzrost przeciętnych wynagrodzeń czy rozwój gospodarczy.
Nareszcie najniżej zarabiający będą mogli odetchnąć z ulgą, że będą mogli normalnie funkcjonować, nie będą mieli przysłowiowego węża w kieszeni, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego, bo my w zdecydowanej większości pewnie przyzwyczailiśmy się do tego, że jest wszystko okej, że płace rosną. Zapominamy o tym, że dosyć duża grupa pracowników w Polsce właśnie pracuje na poziomie najniższego wynagrodzenia.
A co z obawami ekspertów? Są takie obawy, że wzrost płacy minimalnej spowoduje redukcję zatrudnienia w wielu firmach.
Panie redaktorze, ja dosyć długo funkcjonuję jako działacz związkowy w czasie tych różnych przemian i dosyć często występowały różnego rodzaju regulacje płacowe czy zmiana kodeksu pracy. Za każdym razem słyszymy to samą piosenkę, że jeśli nastąpi wzrost wynagrodzenia, to na pewno gospodarka padnie, że na pewno zakłady pracy będą zamykane. Tak się zapewne nie stanie. Mogę tutaj publicznie założyć się o coś, że za jakiś czas, jak te właśnie rozwiązania, o których pan redaktor wspominał, wejdą w życie, po pewnym czasie będziemy humorystycznie podchodzili do tych obaw, tak jak dzisiaj podchodzę do tych obaw, które były wyrażane 5-10 lat temu.
To jednak dalej chciałbym o tych obawach. Kolejna obawa to szara strefa. Podwyżka płacy minimalnej wpłynie na rozwój szarej strefy, na redukcję etatów, do płacy pod stołem.
Panie redaktorze, to jest bajka. To jest bajka. Dzisiaj pracodawca ma ogromny problem, żeby znaleźć chętnego pracownika do pracy. I dzisiaj, jeżeli pracodawca X zaproponuje warunki płacy w tak zwanej szarej strefie, to tego pracownika miał nie będzie.
To kolejna kwestia, co z inflacją, bo tutaj też część ekspertów przewiduje, że koszty podwyżki płacy minimalnej mogą spaść na konsumentów, bo pracodawcy podniosą po prostu cenę towarów i usług.
To zawsze tak jest. No, w chwili obecnej też mamy inflację. To nie ulega żadnej wątpliwości. No, to jest wolny rynek. Pewne zachowania pracodawców nie ulega żadnej wątpliwości. Pewnie będą, ale czy to spowoduje jakoś tam trudną sytuację, to ja wątpię. Zdaję sobie sprawę, panie redaktorze, bo nawet przygotowując się do programu w pracy dyskutowaliśmy na temat minimalnych stawek. No i jest to w pewnym sensie taka złożona sytuacja dla pracodawców, bo jednak te koszty płac wzrosną, ale no okej, my rozumiemy pracodawców, ale pracodawcy muszą rozumieć pracowników.
Co z wydajnością tychże pracowników? Skoro będą zarabiać więcej, to czy powinni z siebie więcej dawać w tej pracy?
Wie pan, każdy z nas, kto angażuje się do pracy, powinien być pracownikiem wydajnym. Nie powinno być kwestii związanych z wynagrodzeniem. Jeśli mi zapłacisz odpowiednio, to ja będę wydajnym pracownikiem. To jest niedobrze, to jest niewłaściwe podejście do pracy pracownika, bo ja uważam osobiście, że skoro strony podpisały umowę, to na maksa trzeba dawać siebie wszystko, żeby jedna i druga strona była zadowolona.
Rząd podpisał umowę w cudzysłowie oczywiście z obywatelami, deklarując, że podwyższy tę płacę minimalną do 2024 do 4000 zł brutto, jak już wspominałem. Ale czy gdy okaże się, że mamy jakąś niekorzystną sytuację gospodarczą, niekorzystną sytuację ekonomiczną, to czy wyobraża pan sobie, że rząd wycofuje się bądź też wprowadza korektę tychże swoich planów i zmniejsza to tempo wzrostu płacy minimalnej?
Ja bardzo tego nie wyobrażam, bo tak nie powinno być i pewnie tak nie będzie, aczkolwiek wie pan, no, jest taka struktura w naszym kraju, jak również w innych państwach rozwiniętych, dialog społeczny. I poprzez dialog społeczny powinno się wszystkie problemy rozwiązywać. My się z tego faktu cieszymy, że bez większej konsultacji otrzymaliśmy to, co otrzymaliśmy. Dlatego też no, nie spodziewam się takiej sytuacji, że w odwrotną stronę będzie ruch ze strony rządu.
Zmieńmy temat, panie przewodniczący. Tylko 7 handlowych niedziel będzie w przyszłym roku. Od stycznia ma obowiązywać w pełni już ustawa ograniczająca handel w niedzielę. Solidarność to na pewno cieszy, jednak jeżeli chodzi o społeczeństwo, to już chyba nie jest tak do końca. Na przykład, jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster na zlecenie Superekspresu, publikowanego we wrześniu, najwięcej, bo 33% ankietowanych opowiedziało się za przywróceniem handlu we wszystkie niedziele, 25% chce zakazu handlu i to obejmującego wszystkie niedziele, czyli dwa skrajne stanowiska. Natomiast 24% chce, żeby sklepy były otwarte w dwie niedziele w miesiącu, a według 13% tylko w jedną. to może jednak warto byłoby poszukać jakiegoś kompromisu i zgodzić się na jedną, dwie niedziele handlowe. Czy jest to w ogóle pańskim zdaniem możliwe?
Ja uważam osobiście, że jest to niemożliwe, bo jest ustawa wprowadzona, reguluje to kwestię. Kiedy wchodziła w życie ta ustawa, w wielu takich publicznych spotkaniach uczestniczyłem. Po tych spotkaniach myślałem, że rzeczywiście w momencie, kiedy wyjdzie to ograniczenie handlu w niedzielę, to świat się zawali. Dzisiaj widzimy tendencję odwrotną. To nie jest tak, że to spowodowało upadek, zwolnienia pracowników. Wręcz odwrotnie. Rzecz o najważniejszą, którą udało się poprzez to rozwiązanie osiągnąć, to jest danie możliwości odpoczynku dla pracowników handlu. W zdecydowanej większości pracują tam młode panie, które mają dzieci, mają rodziny i one z tego dobrodziejstwa mogą korzystać. Ja zdaję sobie sprawę, że dla wielu z nas jest wygodnie pójść w niedzielę sobie do marketu, pochodzić, usiąść, kawę wypić i cieszyć się tym handlem, tylko my nie widzimy. Wielokrotnie te panie, które muszą pracować ze łzami w oczach, one też chciałyby pójść do parku na spacer, z dziećmi pospacerować, a one muszą w tym czasie pracować.
Musimy powoli kończyć, panie przewodniczący. Jak pan ocenia wyniki wyborów, proszę jeszcze powiedzieć? I jakie są plany na współpracę z rządem tej kadencji?
Wyniki są satysfakcjonujące. To nie ulega żadnej wątpliwości. Po raz drugi większość będzie miało Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast jeśli chodzi o kwestie oczekiwań ze strony Solidarności, my jesteśmy zadowoleni. Trudne również były czasy rządu pana premiera Morawieckiego. W wielu kwestiach nie zgadzaliśmy się, ale wiele kwestii zostało rozwiązanych i to nas bardzo cieszy. Ale już ja idę właśnie w tym kierunku.
Przewodniczący Solidarności Piotr Duda ostatnio wspominał chociażby o wprowadzeniu kryterium stażowego uprawniającego do przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek.
Właśnie o tym chciałem powiedzieć.
I to jest priorytet Solidarności na tę kadencję rządu.
I to jest priorytet. Druga jeszcze bardzo ważna kwestia, która by pomogła rozwiązać wiele problemów, to są układy zbiorowe pracy. Układ zbiorowy na szczeblu krajowym, branżowym i regionalnym. I to by rozwiązywało różnego rodzaju problemy.
I już zupełnie na zakończenie. W weekend minęło 35 lat od męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Jest to niewątpliwie jedna z postaci, która urosła do rangi symbolu Solidarności. W Warszawie odbyły się już centralne uroczystości. Podlaska Solidarność organizuje je trochę później.
Zawsze tydzień albo dwa organizujemy po uroczystościach ogólnopolskich. Organizujemy w rodzimej parafii błogosławionego uroczystości. To odbędzie się właśnie 27 godzinie 12 uroczysta msza święta, której przewodniczył będzie metropolita białostocki ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Oczywiście wcześniej będą złożone kwiaty przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszko, a jeszcze wcześniej o 10 na grobie rodziców, bo my połączyliśmy te rocznice śmierci księdza Jerzego, jak również jego rodziców. Serdecznie zapraszam do udziału w tej uroczystości.
Przewodniczący Podlaskiej Solidarności Józef Mozolewski był gościem Polskiego Radia Białystok. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.